Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Witam bardzo serdecznie. Poranna godzina w niedzielę, akurat na ciekawy i prosty temat. Przyjemny o kryptografii kwantowej. Postaram się nie zanudzić Was, żebyście nie zasnęli. Może się przedstawię, nazywam się Krzysztof Maćkowiak. Jeżeli chodzi o kryptografię, to raczej moje hobby. Studenckie, dawne lata. A teraz tak naprawdę ze względu na pracę, to przy okazji tym tematem się mogę zająć. Dobrze, w skrócie co chciałbym przedstawić. Na początku krótkie wprowadzenie i podstawowe pojęcia, później chciałbym omówić dwa algorytmy związane bardziej z kryptoanalizą oraz dwa algorytmy prezentujące kryptografię kwantową, czyli tak naprawdę bezwzględnie bezpieczne wymianę klucza. Następnie kilka słów o takim praktycznym zastosowaniu, czyli o rozwoju badań nad komputerami kwantowymi, na przesyłaniu klucza w praktyce, transakcje finansowe z wykorzystaniem splątanych fotonów, kwantowa sieć komputerowa, rozwiązania komercyjne, może nie na każdą kieszeń, ale już dostępne na rynku. No i jeszcze inne podejście do tematu, czyli coś ciekawego. Dobrze, co to jest kryptografia kwantowa? Tak naprawdę może krótkie doświadczenie, tak zwane doświadczenie kota Erwina Schrödingera. Był to fizyk, który w 1933 roku dostał Nagrodę Nobla. Na czym to doświadczenie polega? Mamy biednego kociaka, którego zamykamy w pudle, szczelnie zamkniętym. Umieszczamy tam, powiedzmy, emiter jakiś cząstek, powiedzmy, śmiercionośny, detektor, który wyzwala gaz. Załóżmy, że emiter emituje średnio jedną cząsteczkę na godzinę w losowym czasie. Czyli jak zamkniemy kota i uruchomimy ten emiter, to mamy po pół godziny czasu sytuację, w której mamy 50% szansę, że kot nam jeszcze żyje lub kociak po prostu zdech. I tak nam się wydaje, że należy użyć słowa lub. I tutaj, jeżeli chodzi o mechanikę kwantową, bardziej powinniśmy użyć słowa i. Tutaj mamy tak zwaną superpozycję, czyli kot i zdech i żyje. To jest taka ciekawa sytuacja. Inni tłumaczą to możliwością istnienia równoległych wszechświatów, czyli w jednym wszechświecie kot żyje, a w drugim wszechświecie kot nie żyje. I to jest taka ciekawostka, na której oparta jest mechanika kwantowa i z tym wiąże się również kryptografia kwantowa. Jak to się zaczęło, jeżeli chodzi o obliczenia kwantowe? Rok 82, czyli jakiś czas już temu słynny fizyk Richard Feynman stwierdził, że symulując układ składający się z R cząsteczek na zwykłym komputerze nie unikniemy wykładniczego wzrostu czasu obliczeń wraz ze wzrostem z tych R. Dlatego się wydało, że powiedzmy na zwykłych komputerach ta kryptografia kwantowa i te obliczenia kwantowe za bardzo nam nie pójdą. I w 1985 roku David Deutsch stwierdził, że skoro nie możemy za bardzo wykorzystywać komputerów tradycyjnych, to czemu nie stworzyć komputera, który działałby na podstawie zasad kwantowych. No i tak powstał proponowany model obliczeń, opis uniwersalnego komputera kwantowego, później opracowano model kwantowej uniwersalnej maszyny Turinga, a w 1994 roku, czyli 12 lat temu, Peter Shor zaproponował pierwsze kwantowe algorytmy. No jak się okazało, rozwiązywały one problemy, które są podwaliną współczesnej kryptografii, czyli rozkład liczb na czynniki pierwszej i znajdowanie logarytmów dyskretnych w czasie wielomianowym. Podstawowe pojęcie qubitu. Tak naprawdę qubit jest jakby odpowiednikiem bitu, bardziej może trochę złożony. Normalny bit składa się prosto z zera lub jedynki. Jeżeli chodzi o qubit, to powiedzmy ma on postać takiego wektora, czyli może przyjmować wartości 0 lub 1 lub też wszystkie pozostałe jakby w zależności od wartości tych amplitud. Co jeszcze warto wspomnieć? Istnieje problem pomiaru, na którym się opiera właśnie kryptografia kwantowa, czyli polega to na tym, że nie możemy zmierzyć i być pewnym stanu, powiedzmy, cząsteczek bez jego zmiany. Czyli każdy pomiar wprowadza zmianę do układu. Jeżeli chodzi o foton, no to jest, powiedzmy, cząsteczka światła. Jeżeli chodzi o polaryzację, czyli to jest kierunek, w jakim... Tak? Dobrze. Dobrze, czyli... Dziękuję bardzo, czyli cząstka. Mamy również polaryzację, czyli powiedzmy ustawienie tego fotonu, prosto mówiąc. Załóżmy sobie, że mamy, załóżmy, że to jest, tak reprezentujemy foton i kierunek tego fotonu to jest ta polaryzacja. Zakładamy, że mamy poziomy skośne w prawo i załóżmy, że to reprezentujemy w naszym algorytmie jako ziobro, to znaczy zero, a pionowe i skośne w lewo reprezentujemy jako jedynkę. Wysyłając cząsteczki, przepuszczamy je przez kryształ kalcytu, który powoduje jakby, ma charakterystykę dwuionności i powoduje, że tutaj akurat, żeby to było czytelne, zakładamy, że to jest baza prosta, czyli ustawiany jest ten kryształ prosto, a fotony spolaryzowane są poziomo. Po prostu nie są to skośnie, tylko poziomie. I w przypadku tej bazy poziome przechodzą na poziome zawsze. Pionowe zawsze przechodzą na pionowe, a skośne w 50% przechodzą na poziome, a w 50% przechodzą na pionowe. Dodatkowo możemy bazę, ten kryształ ustawić skośnie, wtedy podobnie mamy tylko w tym przypadku poziomy przechodzą nam na skośne z 50%, powiedzmy skośne, jakby można powiedzieć, w lewo z 50% prawdopodobieństwem, w prawo z 50%, a również pionowe, a ukośne przechodzą na ukośne. No i tu mamy ten problem pomiaru. Mamy bazę prostą, która zapewnia nam pomiar cząstek pionowych i poziomych, no i tu jest OK. I mamy bazę ukośną, która zapewnia nam pewny pomiar fotonów spolaryzowanych ukośnie pod tym kątem 45 stopni. No i byłoby fajnie, gdybyśmy mogli połączyć to i jednocześnie jakby zastosować bazę prostą i ukośną. I najpierw sobie mierzymy, czy są poziomy pionowe, a później czy są ukośne, czy nie. No i w związku z zasadą nieoznaczoności Heisenberga wynika, że nie możemy tego połączyć i to jest właśnie podstawowy problem, który jest następnie wykorzystywany w tych algorytmach, które będę omawiał. Dwa proste algorytmy, algorytm Grovera. Algorytm umożliwia poszukiwanie danego elementu w nieposortowanym elementowym zbiorze i algorytm Shora. Shora to jest algorytm faktoryzacji, czyli rozkładu liczby na czynniki pierwsze. Dobrze, algorytm Grovera, tak jak powiedziałem, pozwala na poszukiwanie danego elementu w n-elementowym zbiorze, czyli na przykład tutaj jest kwestia wszystkich szyfrów symetrycznych, gdzie mamy, znaczy można powiedzieć wszystkich szyfrów, gdzie mamy określoną długość klucza i wymagane jest przeszukiwanie pełnego zbioru kluczy. Liczba wymaganych operacji w tym przypadku wynosi pierwiastek z n, czyli mamy przyspieszenie kwadratowe, bo wyszukiwanie, powiedzmy, tradycyjne w najgorszym wypadku wymaga przejrzenia wszystkich tych kluczy, czy tych liczb. Na czym polega? Jest to, powiedzmy, wyznaczenie na drodze unitarnych równań odpowiedniego indeksu określającego dany element w zbiorze. No i przykład tutaj jest taki, że jeżeli mamy zbiór 10 do 16, to w przypadku klasycznych komputerów potrzebujemy około 1000 lat, a w przypadku komputerów kwantowych o podobnej budowie kilku minut. Drugi algorytm Shora, czyli ten taki, który był takim pierwszym algorytmem, który wskazał, że jednak ta kryptografia, powiedzmy, czy ta teoria obliczeń kwantowych na coś się może przydać, pokazuje, w jaki sposób możemy przyspieszyć faktoryzację liczb. Jak wiadomo, kryptografia asymetryczna oparta jest na dwóch podstawowych problemach, problemu algorytmu dyskretnego i problemu faktoryzacji. W tej chwili najszybszy algorytm faktoryzacji wymaga czasu mniej więcej takiego, co powoduje, że na przykład mamy liczbę 400 cyfrową i zastosowaniem tego algorytmu zajęłoby jej rozkład około 10 do potęgi 10 lat. W przypadku logarytmu Shora jest to ln n do potęgi trzeciej, tutaj powinno być. I rozłożenie na czynniki pierwsze tej liczby zajęłoby niewiele ponad minutę. Tak, jak pamiętam, jak próbowałem to sobie policzyć, to było to kilkaset chyba kubitów, a jak nie wchodzące w tysiące. Czyli jak na razie bardziej teoretyczne zagadnienie, ale o tym może za chwilę. Tutaj, jeżeli chodzi o faktoryzację, to wiadomo, że tutaj podstawowym algorytmem, na którym nam zależy na jego złamaniu, jest algorytm RSA. Ze względu, iż mam możliwość przekazania któremuś z Was książki, nawet ciekawej, Kryptografia dla praktyków. Mam takie pytanie, może trochę podchwytliwe pytanie. Czy ktoś uważa, że algorytm wymiany klucza Diffie-Hellmana i algorytm pierwsza, można tak często nazywany algorytmem asymetrycznym RSA, jest rzeczywiście pierwszym pomysłem na zastosowanie. Tutaj Merck również jest, powiedzmy, czy ten Diffie-Hellman, Merck i Rives Shamir Adelman rzeczywiście byli pionierami w kryptografii asymetrycznej? A kto może? Zgadza się. Rzeczywiście wydaje się, że pionierami, oczywiście pan otrzyma książkę, tylko mi ją przyniosą, czyli po wykładzie. Rzeczywiście algorytm RSA ani Diffie-Hellmana wynika, że nie był pierwszy. Brytyjska, powiedzmy, rządowa główna kwatera łączności Wielkiej Brytanii prowadziła badania wcześniej i już w 1969 roku, czyli 6 lat przed Diffie-Hellmanem, James Ellis zaproponował, powiedzmy, pomysł stworzenia kryptografii asymetrycznej, a na przykład w 1973, czyli 4 lata przed twórcami RSA, Clifford Cox w pół godziny rozwiązał problem zastosowania tego w praktyce i zastosowania w tym przypadku tego problemu faktoryzacji. Dobrze, to taki przerywnik ciekawy, a teraz wracamy do tego, co może mniej ciekawe lub bardziej ciekawe. Na czym polega ten algorytm Shora? Mamy tutaj taki prosty przykład. Chcemy rozłożyć liczbę prostą, 15 na czynniki pierwsze. Żeby tego dokonać, wybieramy liczbę losową x, która powinna się znajdować w takim przedziale i powinna być względnie pierwsza z n. Dla przykładu załóżmy, że ten x jest równy 2. Następnie tutaj pojawia się pojęcie rejestru kwantowego. Rejestr kwantowy charakteryzuje się tym, że w przypadku normalnych rejestrów, powiedzmy, możemy przechowywać w nich n, powiedzmy, rejestrach przechowujemy liczb. W przypadku rejestrów kwantowego. W tych n-qubitach można przechowywać 2 do n litr i jednocześnie komputer kwantowy charakteryzuje się tym, że wykonuje operacje na całym rejestrze, czyli na 2 do potęgi n tej liczbach jednocześnie. Jest to taka charakterystyczna równoległość, powiedzmy, która w dużym stopniu przyspiesza to obliczenie, jest podstawą komputerów kwantowych. Przygotowujemy sobie rejestr kwantowy, który będzie zawierał od 0 do wartości od 0 do 15, czyli składający się tak naprawdę z 4 kubitów i zapisujemy go w takiej postaci. Następnie wykonujemy prostą operację XA modulo N, a wyniki umieszczamy w rejestrze B. Teraz wystarczy tylko sprawdzić, jak widać tutaj mamy okres składający się z 4 liczb. Na komputerze kwantowym istnieją algorytmy w miarę szybko wyznaczające ten okres i sprawdzamy tylko, czy ta wartość rejestru jest parzysta, czy nieparzysta. Jeżeli nieparzysta, to musimy sobie wybrać inny ten X, a jeżeli R jest parzysta, to wyobliczamy tylko 2 wartości i sprawdzamy, czy P jest dzielnikiem N. W naszym przypadku będzie tak, tam był okres równy 4, oczywiście tutaj widzę, że jednak 2000 a 2002 to jest zbyt duży problem, żeby wszystko działało bez problemów. Czyli tutaj mamy 2 do potęgi czwartej. 2 do potęgi czwartej przez 2, czyli 2 do kwadratu minus 1 jest równe 3. To jest również wykładnik, czyli 2 do potęgi czwartej minus 2 do potęgi, plus 1 to jest równe 5. Sprawdzamy, czy się dzieli. No super. Trudny problem rozwiązaliśmy z wykorzystaniem algorytmu Shora. Tak naprawdę, co rozumiemy przez kryptografię kwantową? Tak naprawdę chodzi tutaj o bezpieczną wymianę klucza. Wiadomo, że wymiana klucza jest problematyczna w naszym świecie. No i mimo tego, że istnieje super bezpieczny, udowodniony matematycznie szyfr Wernama, czyli na przykład zastosowanie XORa z kluczem spełniającym 3 proste warunki. Szyfr musi być jednorazowy, szyfr musi być losowy, a długość tego, klucz, przepraszam, jednorazowy, losowy, a długość klucza musi być przynajmniej tak długa, jak długość wiadomości. Stosując te 3 proste warunki otrzymujemy bezpieczny szyfr. No jest problem tylko z wymianą tego klucza. Mamy, powiedzmy, jakiś czas temu w wojsku stosowano, powiedzmy, jakieś książki kodowe, był problem, kodowe to akurat niezbyt dobra nazwa, książki, powiedzmy, czy to listy tych haseł używane. Podobno czerwona linia Moskwa-Waszyngton była szyfrowana tym szyfrem. Nie mam pojęcia, czy to jest prawda, czy jakaś plotka. A tak naprawdę, mając metodę wymiany tego klucza bezpieczną, jesteśmy w stanie stworzyć super bezpieczny szyfr. Jakie algorytmy możemy tutaj zastosować do tego? Algorytm Bennetta-Brassarda, algorytm Bennetta i algorytm Eckerta. Dwa pierwsze w skrócie omówię. Na szczęście są bez wzorów. Dobrze, przenieśmy się do 2010 roku. Mamy wybory prezydenckie. Powiedzmy dwóch twardych rywali, no i pani Renata jako trzecia osoba, która pomoże nam zbierać głosy, bo to dobrze jej wychodzi, na Andrzeja oczywiście. Powiedzmy pani Renata stawia na czarnego konia kryptografii, czyli owies, to znaczy kryptografię kwantową. I w ten sposób szyfruje klucz, który jest używany później do wymiany tajnych danych z Andrzejem. Przypomnę ten alfabet, który będziemy używać, czyli poziome i skośne w prawo to jest to samo co 0, pionowe, skośne w lewo to jest to samo co 1. Dobrze, Renata i Andrzej korzystają z kanału kwantowego, czyli na przykład światłowodu, i Renata wysyła Andrzejowi fotony o wybranej losowej polaryzacji, czyli tym kierunku, i one odpowiadają zgodnie z tym alfabetem, który przed chwilą przedstawiłem, wartością 0 lub 1. Andrzej, jak mi się uda, to zmierzy polaryzację każdego fotonu i może w tym przypadku wybrać albo bazę prostą, czyli ustawić pionowo ten kryształ, albo ukośną. Pamiętamy, że jak ustawi prosto, to uda mu się zmierzyć te fotony ustawione pionowo i poziomo, jak ustawi ukośno, to uda mu się zmierzyć te fotony ustawione skośno. Wyniki na przykład następnie Andrzej notuje i w następnym kroku Andrzej dzwoniąc do Renaty, informuję ją, w jaki sposób ustawił swój, z każdym fotonem, w jaki sposób ustawił swój, powiedzmy, ten analizator. Mówi, najpierw wybrałem bazę prostą, później ukośną, prostą, ukośną, prostą, ukośną. I wtedy Renata, wiedząc, że jeżeli wysłała mu pionowe lub poziome, on ustawił bazę prostą, to mogą być pewni, że mają te same wartości. I mówi, o, ten bit jest fajny, ten zachowamy sobie do wymiany przed i ukryciem danych przed giertychem. Dla tych pewnych ustawień później Andrzej dokonuje zamiany tych fotonów na wartości 0,1 i tak otrzymuje ciąg, który stanowi klucz kryptograficzny. Najlepiej będzie przedstawić to na przykładzie. Czyli powiedzmy, że oczywiście to jest 6 bitów, transmisja musiała, żeby to, jakiś klucz sensowny przekazać, musiałaby być o wiele dłuższa. Renata wybiera sobie losowo wartości 0,1, 1, 0, 1, 0. Następnie zgodnie z przyjętym alfabetem może 0 zamienić jako na poziom lub na skośny w prawo. Ona sobie wybiera poziome. Jedynkę może zamienić na pionowe lub skośne w lewo. Wybiera skośne w lewo, tym razem sobie wybiera pionowe. Tutaj ma 0, wybiera poziome. 1 wybiera skośny w lewo i 0 wybiera skośny w prawo. Czyli 0 to jest skośny prawo lub poziomo, 1 to jest skośny w lewo lub pionowo. Dobrze, Andrzej teraz ma zadanie, żeby losowo ustawić ten polaryzator, czyli powiedzmy w tym przypadku X oznacza, że ustawił to skośnie, a plus oznacza, że ustawił to pionowo. W tym przypadku, jak widzimy, ustawił skośnie, a Renata wybrała poziomą, ten foton spolaryzowany poziomo, tak więc uzyskał, powiedzmy, efekt z 50%, nie mógł uzyskać poprawnej wartości i mógł uzyskać z 50% prawdopodobieństwem foton w ten sposób ukośny lub w ten sposób ukośny. Tutaj mamy foton ukośny, polaryzację fotonu ukośną i pomiar bazę ukośną, więc tutaj jest wszystko ok. Tutaj mamy pionowe i bazę prostą, czyli tu też wszystko ok. Tutaj mamy 0, polaryzację poziomą, bazę prostą, wszystko super. A trafiali na tym moim przykładzie. Dobrze, tutaj mamy 1, czyli polaryzację skośną, ustawione jako skośne, czyli jest ok. Tutaj mamy skośną, prostą, czyli tutaj nie jest ok. Tutaj wymieniają sobie, dzwoni Andrzej i mówi, a wybrałem skośną, a ona powiedziała, to niedobrze, czyli nie pasuje nam ten bit. Tutaj nam ten bit pasuje, nie pasuje. Dla tych, które pasuje, zamienia te wartości zgodnie z tym przyjętym alfabetem, czyli pionowe i skośne w lewo to są 1, a poziome i skośne w prawo akurat nie ma, to są 0. Mają w tej chwili, udało im się wymienić, ustalić 4 bity wspólnego klucza, które mogą wykorzystać na przykład do wymiany danych. Przeleciało, dobrze. Czyli tak, średnio 50% bitów zarejestrowanych przez Andrzeja to bity pewne, bo powiedzmy mają możliwość wylosowania bazy skośnej lub prostej, ma 50% szans, że wylosuje dobrą bazę. Pozostałe 50% takich niepewnych bitów zostaje odrzuconych, z czego 25% te wartości i tak by się zgadzały, a 25% było niepoprawne. Nam zależy jednak na pewności, żeby ten klucz był cały czas taki sam, czyli średnio trzeba wysłać, nie wiem, 100 bitów, żeby 50 bitów klucza wymienić. Dobrze, no fajnie udało nam się wymienić te 4 bity, no ale czy to mamy, jaką mamy pewność, że powiedzmy Renan wyedukowany wystarczająco nie złamie nam tej transmisji. Dobrze, wstawmy tutaj w środek Renana. Złego Romana. W tym przypadku Roman również musi ustawić sobie jakąś tam te bazy. No. Ustawmy, zaproponujmy, że wybrałem prostą bazę dla wszystkich bitów. Także mając 0, po przejściu przez bazę prostą nie mamy żadnej różnicy. Otrzymujemy tutaj to samo. Mając tutaj bazę ukośną jednak, po przejściu przez foton spolaryzowany ukośny, po przejściu przez bazę prostą widzimy tutaj różnicę. Tutaj nie ma różnicy, widzimy różnicę i widzimy różnicę. Tak naprawdę teraz Renata dzwoni do Andrzeja, wymieniają sobie te bazy. Renata stwierdza, to jest fajne, te dwa są niefajne, więc ich nie bierzemy. Mamy teraz te 4 bity i tak naprawdę pełny protokół, czy też tego wymiany klucza Bennetta-Brassarda powoduje, że powinniśmy teraz, Renata dyktuje mniej więcej przy dłuższych ciągach 10% wygenerowanego klucza, a Andrzej mówi, czy wartości się zgadzają, czy się nie zgadzają. I jeżeli był wykonany podsłuch, to 25% tych wartości by się nie zgadzało. Tutaj mamy w naszym przypadku jeden bit, który uległ zmianie i który się nie zgadzał i prześledźmy może, jak to wyglądało. Był fotem spolaryzowany ukośnie, baza prosta, co spowodowało, że mieliśmy 50% szans na dostanie poziomego lub pionowego fotonu. Tutaj mamy bazę ukośną, czyli mieliśmy 50% szans, żeby dostać w prawo zwrócony ten foton lub w lewo zwrócony. Jeżeli byśmy mieli w lewo zwrócony, by było ok, ale akurat było nieszczęście dla Romana, że był w prawo. Jak kto ustawił? Ale kto? Jeżeli podejrzymy jak... tak, w tym przypadku ustawienie Andrzeja tych powiedzmy kryształów musi być losowe i powiedzmy dokonywane. Ustawiamy raz tak, mierzymy raz tak. No i w tym przypadku chyba jeżeli Roman i Andrzej się zmówią, to oczywiście Renata mogą szukać, ale to w tym przypadku mam nadzieję nie zajdzie. Bo Renata była smutna. Drugi algorytm Bennetta, trochę mniej znany, również mniej więcej podobna zasada. W tym przypadku Renata korzysta z dwóch nieortogonalnych stanów kwantowych. Nieortogonalnych, czyli załóżmy, że nie mogą być one prostopadłe do siebie, czyli nie może wybrać poziomego i pionowego i dwóch skośnych, czyli wybiera sobie, że poziomy to jest 0, a skośny to jest 1. No i Renata znowu wysyła Andrzejowi te fotony o wybranej losowej polaryzacji, które odpowiadają zgodnie z tym teraz nowym alfabetem wartością również 0 i 1. A Andrzej dokonuje pomiaru w stanach ortogonalnych do prostopadłych do stanów wybranych przez Renatę. Czyli Renata mówi, ja dzisiaj stawiam na fotony ustawione poziomo i skośnie w prawo. No Andrzej mówi, ok, czyli ja będę stosował powiedzmy pomiar dla polaryzacji pionowej i skośnie w lewo. W tym przypadku Andrzej za każdym razem wybiera jeden z tych stanów i mierzy polaryzację w tym stanie. I w przypadku, gdy wybrał polaryzację ortogonalną do polaryzacji wybranej przez Renatę, czyli jeżeli ona wysłała poziom, a on wybrał pionowe, to niestety nie zarejestruje on fotonu. Jeżeli wybrałem, powiedzmy, ona wysłała poziom, a on zastosował ten skośny w prawo, czy był w lewo? Skośny w lewo, to zarejestruje foton z prawdopodobieństwem 1/2. No i odwrotnie, w tym przypadku tworzy własny alfabet, pionowy to jest 1, ukośny to jest 0. Oczywiście nic nie wiadomo po tym tekście, ale zaraz będzie znowu tabelka, więc się może coś wyjaśni. No i w kolejnym kroku jawnym Andrzej przekazuje Renacie informacje, dla których fotonów udało mu się zmierzyć. Czyli te, które mu się udało zmierzyć, to ma takie same jak ona. Dobrze. Czyli zero może zawsze zamienia na poziomy, jedynkę zawsze na skośne w prawo. Andrzej może zastosować skośne w lewo lub pionowy, losowo. Oczywiście bez porozumienia z Giertychem. I teraz w tym przypadku jest skośny, czyli ma 50% szans na zarejestrowanie fotonów, mu się udało. W tym przypadku jest jakby prostopadły, czyli nie zarejestruje tego fotonu. W tym przypadku ma 50% szans, że zarejestruje, no ale akurat tym razem nie zarejestrował. W tym przypadku jest prostopadły, czyli nigdy nie zarejestruje. W tym przypadku ma 50% szans, że zarejestruje i mu się udało i tutaj również mu się udało. Więc zgodnie z tym alfabetem, który Andrzej ma, zamienia to sobie na wartości 0,1, które są sobie równe. No i w tym przypadku podobnie jak w przypadku tamtym, jeżeli Roman zacznie mierzyć, zmieni się polaryzacja powiedzmy tych cząstek lub też części w ogóle nie dotrze do MGO albo do tronu wygenerowane przez ramiona, czyli błędne, i również będzie możliwość podsłuchania tego. Dobrze, komputery kwantowe. Mówiąc o komputerach, może jakaś taka ciekawostka, to miało być drugie pytanie, ale drugiej książki już nie mam, więc no trudno, to sam sobie odpowiem na to pytanie, żeby nikt nie był, powiedzmy, zawiedziony, że odpowiedzią nie dostał. Tak naprawdę większość ludzi uważa, że ENIAC był pierwszym komputerem, powiedzmy, czy tam maszyną obliczeniową. Na świecie, jak się okazuje, tutaj nie wiadomo, może sfałszowali te dane, ale również Brytyjczycy, jak się okazuje, byli pierwsi. 2 lata przed ENIACiem stworzyli komputer Colossus, który miał za zadanie, jak to widać, kryptografia i stanowi podwaliny tutaj, wykorzystuje mechanikę kwantową i stanowi podwaliny jakieś tam, powiedzmy, informatyki, bo wykorzystywane do łamania szyfru Lorenz, wykorzystywanego przez Hitlera do kontaktu z wyższą rangą generałami swoimi. I jak się okazało, plany niestety i maszyny zostały zniszczone, więc trzeba wierzyć im może na słowo, ale zakładajmy, że tak było. Dobrze, powracamy do komputerów kwantowych. Tak naprawdę teoria, zobaczymy, ile mam czasu, tak sobie tu może ją ominiemy. Tak naprawdę podstawą jest tak, że wykorzystujemy tutaj tą superpozycję stanów, czyli tego zdechłego i żywego kota dla poszczególnych kubitów, i zakładamy, że układ składający się z n kubitów może istnieć w wielu stanach kwantowych jednocześnie. Czyli mamy 3 wartości, na przykład 3-bitowy komputer kwantowy i 3-bitowy komputer, 3-kubitowy kwantowy i 3-bitowy zwykły. No i w zwykłym musimy sprawdzić wartości 001, 00, 010, 100 i tak dalej, i po kolei to obliczać. W komputerze kwantowym mamy wszystkie możliwe, mając 3-kubitowy komputer, znamy wszystkie, w jednym kroku możemy obliczyć, mamy jakby wszystkie wartości. Wszystkie 8, tak? 2 do 3, 8. Wartości jednocześnie na wszystkich od razu możemy wykonywać obliczenia. Dlatego też tego nie sprawdzałem w praktyce, no ale gdzieś znalazłem takie zdanie, że mając do dyspozycji 500 komputer kwantowy o wielkości 5 kubitów, miałbym moc obliczeniową większą niż superkomputer zawierający tyle procesorów, ile jest cząstek elementarnych we wszechświecie. Więc jeżeli jest to prawdą, to jest to dosyć przekonujące. No niestety z tą wartością 500 jest pewien problem, bo to typy komputerów kwantowych, jakie zostały stworzone, to komputery najpierw 2-bitowe, później 3-bitowe, później 5 bitów, później 7, znaczy kubitów oczywiście, 7 kubitów, a później nie mam informacji, nie wiem, czy badania zostały, ja nie mówię, że badania zostały utajnione, a bodajże być może lenistwo lub brak obeznania się w szukaniu w Google sprawił, że nie mam dalszych wyników. Może ktoś wie, czy jest coś więcej niż 7 kubitów. A może mnie interesuje kogo, ale może zainteresuje po tym wykładzie. Dobrze, czyli w tej chwili mamy 7 kubitów. Ten 5-kubitowy komputer tak naprawdę opierał się na obrocie spinie elektronów, czyli jeżeli się obracał w jedną stronę, mieliśmy 0, obracał się w drugą, mieliśmy 1. No i tutaj mieliśmy również tą zasadę superpozycji. Czyli jednocześnie spin mógł się obracać i w jedną, i w drugą. Czyli wygląda, że ta kryptografia i mechanika kwantowa jest bez sensu, no ale niektórzy mówią, że jakiś sens ma. Oznaczało, że te cząstki miały wartości i 0, i 1 jednocześnie. No i oczywiście tutaj problem tego pomiaru, czyli obserwacji tego zjawiska, tak naprawdę możemy zmierzyć z pewnością tylko te stany pionowe i poziome dla bazy prostej. No zawsze możemy tylko 2 z nieskończonej ilości stanów zmierzyć dla każdej bazy tak naprawdę. No i w tym przypadku ten prototyp nawet wykorzystano w praktyce do rozwiązania problemu znalezienia okresu funkcji. Ten 7-kubitowy zaprezentowano i zaimplementowano w nim ten algorytm Shora dla wartości takiej niewymagającej wysiłku większej dla nas, ale dla komputerów kwantowych wskazano, że rzeczywiście ten algorytm Shora działa i rzeczywiście być może komputery kwantowe na coś się w przyszłości przydadzą. I rzeczywiście udało się rozłożyć tę liczbę 15. Dobrze, przesyłanie klucza w praktyce, czy to, że Andrzej i Renata dadzą radę przeprowadzić tę transmisję w najbliższych latach, wydaje się, że jest to całkiem realne. Już w 1989 roku naukowcy z IBM skonstruowali urządzenie, które umożliwiało takie przesyłanie. Była to odległość 32 cm, no i przesyłanie tylko do 10 bitów na sekundę. Obecne rozwiązania są znacznie lepsze. Umożliwiają przesłać fotony na odległość 20 km w otwartej przestrzeni oraz do 150 km z wykorzystaniem światłowodów. Tutaj problem polegałby na przesyłaniu i ta odległość przesyłania w otwartej przestrzeni na przesłaniu tych danych, powiedzmy, do satelity i wtedy ta odległość mogłaby być w pewien sposób no ale nie te 20 km i tak umożliwiają 150 km jakieś sensowne. Zakładam, że Renata i Andrzej bliżej mieszkają niż 150 km. Ze względu na brak możliwości podsłuchu bez wprowadzania błędów nie ma za bardzo możliwości zastosowania w praktyce przekaźników. I tak przynajmniej przeczytałem, ale wczoraj się nad tym zastanawiałem trochę, ale nic jeszcze sensownego nie wymyśliłem, przynajmniej nie sprawdziłem. Dobrze, jeżeli chodzi o przepustowość, powiedzmy, czy możliwość, czy prędkość przesyłu tych bitów, w tej chwili w NIST stworzono, czy jakiś czas temu, już chyba z 2 lata temu, czy 3, urządzenie, które umożliwiało transmisję mediana bitów na sekundę, czyli wydaje się wystarczające, chociaż odległość była krótsza. Transakcje finansowe, tutaj zaprezentowano jakby możliwości przesyłania tych bitów w praktyce i tutaj był magistrat Wiednia, przepraszam, i Bank Austria Credit Anstalt. No i tutaj wykonano transmisję 300 euro na dystansie 500 metrów, wykorzystano tu splątane fotony. Co to są splątane fotony? To dwa słowa może. Są dwa fotony, które wiemy, że na przykład jeden jest w stanie 0, drugi jest w stanie 1 i jednocześnie wiemy, że jeden jest w stanie 1, a drugi jest w stanie 0. Czyli są, no jest to ciekawe, bo są, oba są jakby w przeciwnych stanach i w obu jednocześnie. I jeżeli zmienimy stan jednego, to jednocześnie zmienia się od razu stan drugiego tego fotonu. Sieć komputerowa. Sieć komputerowa kwantowa, no, tak naprawdę jest to normalna sieć komputerowa, w której dane są szyfrowane kwantowo i uruchomione na Uniwersytecie w Cambridge i podłączone Uniwersytet Harvardu i Bostoński Uniwersytet, czy tam jakiś powiedzmy oddział. No i pierwszy pakiet był przesłany przez szefa tej grupy badawczej, czy PLJ-a. No i projekt finansowany był przez DARPA, czyli widać, że czołowa instytucja amerykańska zaangażowała się w rozwój nad tymi badaniami, więc może coś z tego również wyjdzie. Chciano tam później podłączać oczywiście banki, instytucje finansowe, ale żadnych wieści nie miałem, czy coś podłączono, czy to żyje, czy to padło, czy to coś się z tym dzieje. Jakie są rozwiązania komercyjne, czyli czy stać Renatę i Andrzeja na kupno tego, czy nie stać? To jest pytanie. Stać? No też tak myślę, że stać. Andrzeja przynajmniej. Ile to było? 50 milionów na kontach? Nie pamiętam już. Rozwój badań, powiedzmy, przyczynił się do tego, że różne firmy na rynku zaczęły działać w tym kierunku. Także znane jak czy to Shiba, a także mniej znane jak Andy Quantico, czy jak to się tam wymawia, ale tak naprawdę ta firma była jakby najbardziej głośna. Jej urządzenie wspólnie z firmą Magic było jednym z pierwszych na rynku. Wtedy koszt tych urządzeń wahał się w granicach 50 do 100 tysięcy dolarów. Kilka lat temu, nie mam informacji, ile kosztuje. Można tam, powiedzmy, zapytanie ofertowe zgłosić do tej firmy i otrzymać. Mi się nie chciało. Może Andrzejowi się będzie chciało. Aktualnie ta firma Antiquity oprócz systemu do wymiany klucza proponuje urządzenia jakby zintegrowane, czyli które łączą kryptografię kwantową, wymianę tego klucza oraz kryptografię tradycyjną, czyli w tym wypadku wykorzystywany jest algorytm AES, co tak trochę bez sensu, no ale jak również kwantowe generatory liczb losowych. To po lewej ten klawisz tutaj, dobrze pamiętam, to jest to urządzenie do wymiany klucza, a Vectis łączy tą, powiedzmy, wymianę klucza i od razu wykorzystuje do szyfrowania transmisji. Dobrze, inne rozwiązanie. Tak naprawdę kryptografia kwantowa badana, że jest droga i tak naprawdę można spróbować, czy na podobieństwo tego nie można zastosować czegoś innego. W tym przypadku tutaj jest taki przykład profesora Laszlo Kisza z Teksasu. Ja to ściągnąłem z hackingu.pl. Mam nadzieję, że sprawdzane, do źródeł nie zaglądałem. Zaproponował on, aby wykorzystać klasyczne prawa fizyki, tutaj było drugie prawo Kirchhoffa, i rezystory do zapewnienia bezpieczeństwa transmisji i wymiany tego klucza. No i tutaj dwie komunikujące się strony, już Alice i Bob, zakładamy, że Andrzeja stać na tamto, są połączone do zwykłego dwużyłowego przewodu i tworzą obwód zamknięty. I każdy z nich dysponuje dwoma rezystorami, na przykład o pewnościach 10 i 20. Każda ze stron podłączona do przewodu w jednym momencie podłącza do przewodu ten rezystor lub ten. No i mamy możliwość otrzymania trzech stanów. Obie podłączą strony 10, 10, obie 1000, obie jedna dziesiątka, druga 1000. I tak naprawdę te dwa przypadki nas za bardzo nie interesują, a interesuje nas ten przypadek. Z zewnątrz wiadomo tylko, że jakby opór wynosi 1010, ale nie wiemy, która strona zastosowała dziesiątkę, która zastosowała opór o wartości 1000. Jednak Alice, skoro zastosowała sama dziesiątkę, wie, że Bob zastosował 1000 i na odwrót. I tak naprawdę każdy takt o takich własnościach może być wykorzystywany do przekazania jednego bitu. No i tutaj w praktyce podsłuch jest niemożliwy. Poprzez włączenie się do obwodu i przełożenie napięcia do każdej... A, jest możliwe, okej. Okay. Ale z pierwszym odkrytym w ten sposób bitem podsłuchujący zostanie zdemaskowany, czyli nie ma błędu. Dobrze. Czy macie jakieś pytania? Może uda mi się odpowiedzieć z ograniczoną moją wiedzą, nie wiadomo, ale może się uda. Albo nie zrozumieliście czegoś, ale to może po, bo jak nie zrozumieliście, to już mnie tutaj Andrzej wyrzuci zaraz, jak jeszcze raz będę musiał powtarzać. Nie mam już książki, to chyba was nie zmuszę do zadania pytania. Losowo. Chodzi o to, żeby i Renata, załóżmy, i Andrzej ustawiają te pola, powiedzmy, ustawiają, i Renata sobie najpierw ustawia te fotony losowo, a następnie Andrzej sobie losowo ustawia tę bazę i powiedzmy na podstawie tego, później co wymieniają publicznie, są w stanie określić, kiedy on ustawił ok, a kiedy nie ok. Nie muszą jakby, Andrzej nie musi wiedzieć, nie musi się pytać publicznie Renaty, jak ukierowała te fotony, ani Renata nie musi wcześniej się dowiadywać, jak Andrzej będzie ustawiał cały ciąg tych. Po transmisji po prostu komunikują się i stwierdzają, kiedy ustawili jakby zgodny tą bazę do tego fotonu, a kiedy nie. Jeżeli zgodne, to jest ok, jeżeli niezgodne, to wywalają te bity. Kończyć? A książka już ma swojego właściciela. Dobrze. Jeżeli będą jakieś pytania, to z chęcią odpowiem albo postaram się odpowiedzieć po wykładzie. Dziękuję bardzo.